Akurat mam taki radosny temat. O weselu też. Ostatnio jak tutaj stałem na tym miejscu, myśmy zastanawiali się nad taką piękną księgą, piątą księgą mojżeszową i myśmy ten zwój tutaj tak rozwinęli cały, prawie że na całą kaplicę. I gdzieś tam w środku tego zwoju była taka ważna myśl, najważniejsza. Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, że wzbudzi proroka jak on. Jak on się pojawi, jego będziecie słuchać. Powtarzaj to, powtarzajcie to, że pojawi się taki prorok. Przyjdzie Mesjasz i jego będziecie słuchać. Niech ta myśl wam towarzyszy. I przez setki lat kolejni prorocy przypominali o tym, że przyjdzie i jego będziemy słuchać. Zapomniałbym powiedzieć, że to jest kazanie z nagrodą. Na koniec będzie nagroda. Samek, pamiętaj, nagroda. Samek, nie, to jest, kto to jest? Filip. Z imionami to ciągle mam problem. Ganiek. Jego, słuchajcie, przeczytamy to, co wydarzyło się w Kanie Galilejskiej. Tylko Ewangelia Jana, 2 rozdział od początku. A 3 dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. I była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. A tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Kana Galilejska, mała wioska, jak sama nazwa wskazuje, w Galilei, była blisko Nazaretu, w którym wychował się Pan Jezus. Wioska właściwie bez większego znaczenia. Uczeni bardzo często tak pogardliwie mówili o Galilei. To była jakaś prowincja, która nie wniosła żadnego jakiegoś duchowego wkładu. W Judei, Jerozolima, tak, owszem, tutaj prorocy, ale Galilea. I kiedyś nawet, jak Nikodem stanął w obronie Pana Jezusa, Nikodem uczony, to zarzucili mu i mu powiedzieli, ty chyba nie znasz pism. No weź, zbadaj pisma i dowiesz się, że z Galilei nie było żadnego ważnego proroka. A mimo to Panu z jakichś ważnych powodów upodobało się, żeby tam się pojawić. Jan, pisząc swoją Ewangelię, musiał spośród wielu cudów, które Pan Jezus dokonał, musiał wybrać jakieś cuda. Oczywiście wiemy, że to działo się z Bożej inspiracji, ale on też w tym procesie był zaangażowany. I on zastanawiał się, które cuda, a tych cudów było mnóstwo. W innych Ewangeliach w sumie jest opisanych 37 cudów, a on wybrał 8 cudów i te cuda były takimi znakami. I często to jest właściwie źle tłumaczone, to jest tłumaczone czasami jako cud, a tam jest użyte słowo znak. I Jan na koniec swojej Ewangelii pisze, że te rzeczy zostały spisane. Te rzeczy spisałem, abyście wiedzieli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, abyście wierząc mieli żywot w Jego imieniu. On wybrał takie cuda, które były znakami. I tych znaków było mnóstwo. Nikodem w tej nocnej rozmowie, przychodząc do Pana Jezusa, powiedział: Panie, nikt bowiem nie czyni tyle znaków, co Ty. Ty musisz być kimś wyjątkowym. Uczeni się zastanawiali, cóż poczniemy z Nim. Człowiek ten dokonuje wielu znaków. 18 razy w tej Ewangelii jest powiedziane o znakach. To były znaki rozpoznawcze. Oto jestem. Oto jestem. Mojżesz zapowiedział, a ja jestem teraz i daję wam znaki rozpoznawcze. Gdybyśmy zaczęli tak śledzić od początku, od pierwszego rozdziału, to najpierw Jan mówi, że on jest Słowem wcielonym, później, że jest światłem, że jest życiem. Później mówi o tym świadectwie, jakie złożył Jan Chrzciciel o Panu Jezusie, że On jest barankiem. Jan mówi tak, Jan Chrzciciel, widziałem i świadczę, to jest pierwszy rozdział, końcówka, widziałem ducha zstępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. Ja to widziałem. Drugi raz mówi, ja to widziałem. I złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Ważny czas. I później czytamy o świadectwach innych. Pan Jezus powołuje Andrzeja, Piotra, Filipa, Natanaela. Filip przybiegł do Natanaela i mówi: Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz, a także prorocy. Ten zwój, który mieliśmy tutaj rozwinięty, tutaj gdzieś tak to było, właśnie w środku, 18 rozdział, 15 wiersz, on się pojawi i jego będziecie słuchać. I Filip mówi do Natanaela: myśmy go znaleźli, tego, o którym Mojżesz pisał, tam w środku właśnie tej księgi. On jest wśród nas, ważny czas. Filip Natanael miał troszkę wątpliwości, ale Pan Jezus rozwiał mu te wątpliwości. Widziałem, że tam siedziałeś pod tym drzewem, wiem, co czytałeś, ale nie zdziw się, bo jeszcze większe rzeczy zobaczysz, większe znaki zobaczysz. Pewne rzeczy działy się niedawno, właśnie pierwszy rozdział o tym mówi, nad Jordanem. Pan Jezus tam został ochrzczony, no ale później zmierza i pojawia się w Galilei, a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Po tych takich mocnych akcentach, że jakaś gołębica, chrzest, tak by się wydawało, że Pan Jezus powinien zacząć z takim mocniejszym akcentem. A On idzie do takiej zapyziałej dziury, do jakiejś Kany Galilejskiej. Czy to było rozsądne? Idzie na jakieś wiejskie wesele. Dlaczego akurat tak? Dlaczego to było dla Jana takie ważne, żeby tak rozpocząć, żeby tym cudem, przecież można było mocniej. Tam nikt nie umarł, nikogo nie trzeba było wskrzeszać, nie było jakiegoś wielkiego pożaru. Przecież nie jest napisane, że im brakło jedzenia. Mieli co jeść, wodę też mieli, mogli wodą zapić. No i wesele by jakoś się potoczyło, odbyło. Wiejskie wesele. Trzeciego dnia. Czy to był trzeci dzień tego wesela? Czy trzeci dzień tygodnia? Czy może trzeci dzień takiej publicznej służby Pana Jezusa? Nie wiem do końca. Ale trzeciego dnia Pan Jezus pojawił się na tym weselu. Wesele to ważne wydarzenie. Ma swoje znaczenie. To nie była tylko jakaś stara tradycja. To był jakiś ważny, kulminacyjny punkt. Wyraz jakiejś wielkiej, o ile nie największej, radości. Tu chodziło o zawarcie przymierza. To było bardzo ważne, takie publiczne wydarzenie. To było ukoronowanie czasu oczekiwania, długiego oczekiwania. Czasami rok trzeba było czekać na te wesele, a niektórzy i dłużej. Początek jedności. I tych dwoje staje się jednym ciałem. Początek nowej więzi. Na weselu jest ślubowanie. Tak, ja ją pojmuję za żonę i aż do śmierci nic nas nie rozłączy. Przerywali w tym czasie nawet w czasie wesela posty. Panu Jezusowi zarzucili. Twoi uczniowie nie poszczą. A jak mogą pościć, jak oblubieniec jest wśród nich? Święto wielkiej miłości. To było coś z Bożego projektu. Pan Bóg tak chciał. Są takie zapiski historyczne o królu Agrypie, który swoim wielkim korowodem zdążał do jakiegoś tam miejsca, ale na drodze napotkał korowód weselny, weselników. I on się usunął. Król Agrypa I usunął się, bo cenili nową, młodą parę, wesele. To było coś najważniejszego. Rabini przerywali swoje wykłady i pozwalali swoim studentom korzystać właśnie z tej radości wesela. Czasami te przygotowania do tego wesela trwały właśnie, jak powiedziałem, rok, a może i dłużej. Od tych zaręczyn do zaślubin. Bo ten młody człowiek, młody pan, musiał udowodnić, że podoła trudom małżeństwa, że jest w stanie przygotować miejsce. On musiał w tym czasie przygotowywać to wszystko, zaplanować, zaprosić, rozpisać listę obowiązków, kto za co odpowiedzialny. Parę razy przeglądał tą listę. Ja myślę, że to nie jest nic dziwnego. Gabrysia, robiłaś podobnie chyba. Ile razy przeglądałaś tą listę, ile nocy może nieprzespanych, a kogoś może zapomniałam, a czy wszystko będzie dopilnowane. To był czas, którego nie można było zakłócić. Tam nie było miejsca na jakieś niespodzianki. I trzeba było dużo rzeczy uzgodnić z gospodarzem wesela. Czytamy, że tam był jakiś gospodarz. Ze sługami, kelnerami, z wodzirejem. Się tak zastanawiam, Maciek, 7 dni, jakbyśmy mieli poprowadzić wesele, bo tak trwały wtedy wesela. Ile to trzeba by było zabaw przygotować. Ale to było wydarzenie. I nic nie mogło zakłócić tego wydarzenia. Bo w naszej kulturze jest to jakieś piętno, jeżeli by coś się wydarzyło. Ja tak wspominam te wesela, które tutaj się odbywały. Też zdarzały nam się wpadki. Też była jakaś klapa. Kiedyś przed samym obiadem w kuchni stwierdzili, że zupa zgerowała, jest to po polsku? Skisła. No i tragedia, tak? Innym razem wszystko przygotowane. Joasia, co się stało? Prądu nie było, tak? Trzeba było na szybko zmienić repertuar. Nie można było grać, bo nie było prądu. Kuchnia stała, bo nie mogła nic tam podgrzać. No tragedia. Gazu innym razem brakło. Możecie sobie jeszcze wspomnieć jakieś inne takie trudne sytuacje. Ale w tamtej kulturze, jeżeli cokolwiek by zabrakło, to jest piętno. Nawet można byłoby podać jakiś, złożyć pozew o niedopełnienie obowiązków. No i Pan Jezus pojawia się na tym weselu. dowiadujemy się, kto został tam zaproszony. Matka Pana Jezusa. Być może miała jakieś zadanie. Może w kuchni. Prawdopodobnie w kuchni. Bo miała wgląd do kuchni. Do jakichś tam spiżarek miała wgląd. Pan Jezus już wtedy zaczął tą publiczną swoją służbę. Pojawił się razem z swoimi uczniami. I to był dobry wybór. Dobre zaproszenie. Pan Jezus po 30 latach takiej pracy rzemieślniczej i pracy gdzieś tam w Nazarecie dostaje zaproszenie, żeby pojawił się na weselu. A tam, na tym weselu, ta mama, która miała wgląd do kuchni, przychodzi i mówi: wina nie mają. Nie ma wina, czy ja wina? Matka przychodzi do Pana Jezusa. Czy ona miała prawo oczekiwać jakiegoś cudu? Czy Pan Jezus już wcześniej uczynił jakiś cud? Tak? No nie. Tam są jakieś zapiski, jakieś apokryfy, że z jakiejś gliny, jakiegoś ptaszka rzekomo. Nie. Jan tutaj mówi, że to był pierwszy cud. I ona nie miała podstaw, żeby oczekiwać jakiegoś cudu. Czemu akurat do niego przyszła? On był przecież gościem, tak jak ona była gościem. To nie było jego wesele, to nie był jego problem. Wróćmy jeszcze. Cóż ta matka wiedziała o tym Panu Jezusie? Kiedyś ją anioł poinformował, że urodzisz syna. Potem dowiedziała się, że ten będzie wielki. Potem, że on jest synem Najwyższego. Że on dostanie tron Dawida. Że jego królestwu nie będzie końca. To, co się narodzi, będzie święte, będzie nazwane Synem Bożym. Przybiegli nawet aniołowie, bo anioł aniołom powiedział, że narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Mędrcy przyszli i się pokłonili. Symeon wziął na ręce Pana Jezusa i mówi: teraz to ja już mogę umrzeć, bo moje oczy, moje ręce dotykały zbawienia, światłość, która oświeca pogan i chwałę ludu izraelskiego. I tam czytamy takie znamienne zdanie, dwa razy go czytamy, że Maria i Józef dziwili się tym słowom i rozważała to w swoim sercu Maria. Ona to nosiła w swoim sercu. Czytamy też, że jak Pan Jezus miał 12 lat, to zapomnieli go w świątyni. I on tam zaczął dyskutować z tymi mędrcami. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 47 wiersz o tym mówi. I znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich, i zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. I potem Pan Jezus powiedział do tej swojej matki, że on musi być w sprawach swojego ojca i ona to powinna wiedzieć, ale czytamy, że był im uległy. I czytamy dalej w 51 wierszu: i poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Ja mam takie proste rozwiązanie tego. Maria może nie oczekiwała jakiegoś cudu, bo nigdy nie widziała żadnego cudu. Ona wiedziała, że wychowuje kogoś wyjątkowego. Ona wiedziała, że wychowuje go z łaski. Ona nie zasłużyła sobie niczym i ona to powiedziała, że to była łaska dla niej. Nie zasłużyła sobie na to. I ona wiedziała, że on mądrze radzi. Ileż to razy musiała do niego przychodzić. I tak w domu, przy stole, jak siedzieli, radziła się. Bo jego rady były doskonałe. Jego rady były pochodnią dla jej stóp. Ona miała upodobanie w jego przykazaniach, w jego radach. Ile razy musiała być podźwignięta jego słowem. A w domu się wcale nie przelewało. Było biednie. To była biedna rodzina. Oni jak poszli złożyć ofiarę, to wzięli taką ofiarę, którą brały rodziny. Co wzięła na ofiarę? Synogarlice, gołąbki, czyli takie biedne. Bogatsi mieli już tam baranki. Ona nie była bezgrzeszna. Ona sama powiedziała, że potrzebuje Zbawiciela. Mój Zbawiciel. Rozradował się Duch mój w Zbawicielu moim. Zapewne musiała zmierzyć się z śmiercią swojego męża, Józefa. Bo już nie czytamy, żeby na weselu już go nie było, pod krzyżem go już też nie było. Ile lat mogła mieć wtedy Maria na tym weselu? Jak Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, to miał lat 30, tak? A Maria lat mogła mieć 47, 8, nie wiem, 6. Przed 50 była. Prawie, że w moim wieku. Ileż razy siedzieli za stołem i ona siedziała z ucieleśnionym Słowem Bożym, a Słowo ciałem się stało. I to Słowo jej radziło. I ona chętnie przyjmowała to Słowo. On jest cudowny w radzie. On jest wielki mądrością, mówi Jeremiasz. Ilekroć pojawiały się słowa, pochłaniałem je. I to czyniła zapewne Maria. Zawsze biegła po radę do swojego syna. Już jako 12-letni chłopak on radził i mądrze odpowiadał uczonym ludziom. A ona pielęgnowała te wszystkie słowa w swoim sercu. Ileż razy musiała być zmęczona, a on dał jej siłę. Bo bezsilnemu daje moc w obfitości. Musiała mierzyć się z różnymi zdaniami. Kiedyś o Panu Jezusie powiedzieli uczeni, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, a ty? Zastanów się. Co to za zdzira? Jej nie było łatwo. Maria zawsze przychodziła z radą do Pana Jezusa i tym razem również. Wina nie mają. Trzeba jakoś zaradzić tej sytuacji. Wiecie, skąd znacie takie zdania? Mieszkamy w naszym takim religijnym otoczeniu. Pan Jezus nie mógł się oprzeć Marii. Maryja jedyną nadzieją grzeszników. Pan Jezus nigdy nie odmawiał żadnej prośbie Królowej Niebios. Ona jest współodkupicielką. Bo on jest taki groźny, taki niedostępny. Ale poprzez nią możemy mieć łatwiejszy dostęp do Pana Jezusa. Co Pan Jezus powiedział Marii? Czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Ta odpowiedź była dosyć twardo brzmiąca, tak? Ale to była ważna informacja dla niej. I ona nie była jakoś zaskoczona. Ona się spodziewała, że kiedyś to nastąpi. Mario, niewiasto, dobrze spełniłaś swoją rolę. Godnie wypełniałaś swoją rolę. Ale teraz jest pewien koniec jakiegoś etapu. Coś się zaczyna kończyć. Teraz był ważny ten etap. Ty spełniłaś swoją rolę. Ale teraz zaczyna się zupełnie coś innego. Pamiętasz, rozważałaś to w swoim sercu, jak usłyszałaś, co ci powiedziałem, że ja muszę być w sprawach mojego ojca. I teraz te więzi między nami, wtedy wam byłem uległy, ale teraz te więzi już się poluzowały. Teraz tylko i wyłącznie ja i ojciec, bo ja i ojciec jedno jesteśmy. I już teraz nie może być inaczej. Ten związek, ta relacja przez te 30 lat była ważna, ale teraz jest inna konieczność. czekałaś przez 30 lat cierpliwie. Rozważałaś w swoim sercu, ale przychodzi moment, że ty mi nie możesz dyrygować już. Ja i ojciec, sprawa mojego ojca, najważniejsza. Nie ma ważniejszej relacji, bo ja i ojciec jedno jesteśmy. Jest jakaś ważna godzina zaplanowana. Jeszcze nie nastąpiła, ale teraz wszystko będzie zmierzało do tej ważnej godziny. To będzie godzina moja. Ten, który zmienia czasy i pory, jak mówi Daniel, mówi o jakiejś ważnej godzinie. W Ewangelii Mateusza kiedyś przyszła matka z braćmi, 12 rozdział, 46 wiersza, z braćmi Pana Jezusa i oni stali na dworze, mnóstwo ludzi, cały tłum i ta matka z braćmi chcą pogadać z Panem Jezusem. I ktoś tam przybiegł i powiedział, oto matka twoja i bracia twoi. A on mówi, ale kto to jest matka moja? Kto to są bracia moi? Popatrzył na tych ludzi, na ten tłum i mówi tak. Bracia, siostry, matka to ci, jak tam powiedział Pan Jezus, którzy słuchają słowa mojego. Jego będziecie słuchać. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 27 wiersz, w trakcie kazania Pana Jezusa, takiej mowy, ktoś, jakaś taka dewotka z tłumu się tak wyrwała i zaczęła wołać, błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. A Pan Jezus powiedział tak, błogosławieni są raczej kto? Ci, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Czyli raczej, czyli przeciwnie, wprost na odwrót. Wprost na odwrót. I to mówią wszyscy ewangeliści. Każdy ewangelista o tym mówi, o tym przypadku. Pan Jezus nie chciał, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek pomyślał, że ona ma jakąś moc, że ona jest jakąś współodkupicielką, że ona ma jakieś tam wielkie pośrednictwo, że ona ma jakieś dzieło w tym dziele ratunku zbawienia grzesznika. I to rozumiała Maria. I powiedziała, to jest mój ratownik, bo ja jestem grzeszna, ja potrzebuję ratownika, to jest mój ratownik. A pamiętacie tą sytuację, jak Pan Jezus, jak Maria przyszła do Elżbiety. Elżbieta już była w zaawansowanej ciąży i Elżbieta pozdrowiła Marię, czy Maria Elżbiety, już teraz dokładnie nie wiem, ale to dzieciątko, czyli ten Jan Chrzciciel, który był, on tam zaczął w radości rozpierać cały ten brzuch. Poruszyło się dzieciątko z tej radości. I co powiedziała Elżbieta? A cóż to się stało, że matka mojego pana, a ten pan może był jeszcze taki, taki malutki był, że to matka mojego pana patrzy na brzuch, przyszła do mnie. To był jej pan, Elżbiety. I ci, którzy byli na tym weselu, uczniowie, którzy byli na tym weselu, kto tam był jeszcze raz? Był tam Piotr? Był, tak? Był tam Jan? Był. Wiecie, że oni w Dziejach Apostolskich jest opisana taka sytuacja, że zostali tam sponiewierani po pewnym cudzie, po tym, co powiedzieli i potem chcieli, żeby wyrzekli się Pana Jezusa, a oni powiedzieli tak, ci, którzy byli na tym weselu, którzy słyszeli, co powiedziała Maria, oni powiedzieli tak, nie ma żadnego innego imienia pod całym niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko imię Jezus. A Pan Jezus ile razy to powiedział, pójdźcie do mnie, Jego słuchajcie. No i zaczęli Go słuchać. Napełnili po brzegi. Wiecie, ile to było litrów? 6 stągwi, po 3 wiadra, 2-3 wiadra, czyli około 600 litrów. to były takie stągwie, gdzie obmywano ręce. No, czyli tam to tak brudnawo mogło być, tak? Oni dbali o taką rytualną czystość. Ale coś się musiało wydarzyć między 7 a 8 wierszem, stągwie napełnione. Cud. Wydarzył się cud. Ludzie dzisiaj nie wierzą w cuda. Ale wiecie, gdy wystarczy, że zaczynamy wierzyć w to, co jest napisane w księdze Genezis, wtedy łatwiej nam przejść przez kolejne wydarzenia opisane na kartach pisma. Jak się robi wino? Jak się robi wino? Ktoś wie? No może nasze tereny nie są takie winne tutaj, ale no trzeba mieć jakieś ziarenko, tak, glebę. Potem to rośnie, więc winno, winna latorośl. Potem potrzeba trochę słońca, wody. Potem trzeba to zebrać, potem trzeba wycisnąć. Potem trzeba znowu trochę poczekać. Potrzeba dużo czasu. Przeczytałem, że na dobre porto, czy takie wino, potrzeba poczekać 50 lat. Słodkie wina Madery 100 lat. Musi wina jakaś tempowanie. Tak przeciętnie leżakują, dojrzewają przez 2 do 5 lat wina. Jakaś temperatura, światło, wilgotność. A tu nagle Pan Jezus uczynił cud. W sekundzie. Nagle. W 7 wierszu jeszcze nie było, w 8 wierszu już jest cud. Takie stare, najlepsze, takie wytrawne. W sekundzie stare. A gdybyś przyszedł dzień po stworzeniu do ogrodu Eden, Adama i Ewy, i pytasz się Adama: chłopie, ile masz lat? No, dzień. No, ale wyglądasz na 30. Nie, dzień. No, ale no jak dzień? No, 30, no spokojnie. W sekundzie stare, dojrzałe, to czyni nasz Pan. W mgnieniu oka, w ciszy, cud przemiany, akt Stwórcy. On tak tworzy. To był prezent dla młodej pary. Taki fajnie zapakowany. Dają gospodarzowi wesela. On się zdumiewa. No bo miał chyba wstrząs dla zmysłów. Ja sobie już mogę wyobrazić jego kubki smakowe. To gospodarz, to on był wyćwiczony chyba w tej dziedzinie. Jak? Bez chemii, bez E300. Tak prosto z raju. Nie wierzę. To jest nienormalne. Woła młodych i mówi: coście tu przygotowali za niespodziankę. On miał naturalne wytłumaczenie. On nie dopatrywał się tam żadnego cudu. Naturalne wytłumaczenie. No musieli gdzieś mieć jakąś spiżarkę. Coś tam ukryli. To jest nienormalne. Tak się nie zachowują ludzie. To każdy robi inaczej. A wy tak niestandardowo. Normalnie jest, pamiętam nasze wesela, były poprawiny zawsze, ale na poprawiny to już się odgrzewało to, co było z tego pierwszego dnia. A tutaj 7 dni, no i normalnie też na pewno odgrzewali wino. To był symbol czasów mesjańskich, symbol nowego przymierza, że to nowe rozsadzi te stare bukłaki, symbol obfitości, jakości, znak rozpoznawczy. Jestem. Jestem. Natanael już to odkrył. Filip do Natanaela powiedział: myśmy odkryli tego, o którym pisał Mojżesz. Ja przychodzę jako oblubieniec, mówi Pan Jezus. W księdze Ozeasza, 2 rozdziale, chyba nie zapisałem sobie, 20 albo 21 wiersz. Przyjdę, zaręczę się z wami. Na zasadzie prawa, miłości, sprawiedliwości, wierności poznasz Pana. Przyjdę i się zaręczę z Tobą. Jan rozpoznał w Panu Jezusie oblubieńca i powiedział, że ja doznaję tej radości jako przyjaciel oblubieńca. Pan Jezus chciał powiedzieć, że i On to wprost potem powiedział: ja jestem krzewem winnym. Ojciec jest winogrodnikiem. Ja mam moc przemiany. To krzew winny zmienia wodę w wino, tak? Ja jestem krzewem winnym. Winnym. To jest moja pieczęć, królewska pieczęć. A wy macie rozpoznać. I oni tych znaków Ewangelii Jana mieli mnóstwo. Cóż poczniemy z nim? Jeszcze nikt nigdy tyle znaków nie czynił. Kolejny mocny znak. Przyszedłem się zaręczyć z wami. Słuchajcie mnie. Przyjdźcie do mnie. Szukałem w domu kamertonu. Nie znalazłem. Gdzieś był. Chciałem go tutaj postawić. Każdy z nas musi się dostrajać do Jego słowa. Jeżeli będziemy dostrajać się do Jego słowa, to ja się nie obawiam, że jakieś relacje będą kaput, że będziemy pielęgnować swój gniew, że nie będziemy przebaczać. Nawet wtedy, jak ktoś nas fałszywie oskarży, nawet wtedy, kiedy jak ktoś nas źle oceni, jak nam nabluzga, bo przyjdziemy do domu i powiemy: Panie, ja chcę Ciebie słuchać. Ja chcę iść za Twoją radą. Co radzisz w tej sytuacji? Narzygali na mnie. Powiedz, Panie, co zrobić? Jak reagujesz, jak pojawi się jakiś problem, jakaś niesprawiedliwość? Jakby każdy z nas słuchał Pana Jezusa, dostrajał się do tego, z tego dźwięku, który jest miernikiem, normą, do Jego słowa, to nie musimy się obawiać. Oczywiście możemy różnie reagować, ale przyjdziemy do domu i mówię: nie, tak cieleśnie zareagowałem, tak naturalnie. I zaczynamy budować kontrargumenty, a teraz mu wypomnę to, co powiedział 20 lat temu. Mam całą strategię. Przyjdę, powiem mu to, a on chyba mi powie to, no to wtedy ja na to mu odpowiem to. I go pokonam. Panie, co ty na to? Jak zareagować? Chcę być mężem pokoju. Chcę słuchać Twojego słowa. Nie chcę mieć zasępionego oblicza. Chcę normalnie się wyspać. Ale ona mnie zgrzoła. Tak się wyżygał na mnie. Panie, co radzisz? Chcę się do Ciebie dostroić. Aha, mówi, żeby przebaczyć. A, dobra. Ty jesteś krzewem winnym. Ty potrafisz przemieniać. Przemień tą sytuację, której na dzisiaj nie rozumiem, ku Twojej chwale, ku zdumieniu. Niech się gospodarz zdumiewa. Niech się rozkoszują tą sytuacją. Panie, bo ja chcę się dostrajać do Ciebie. Czy Pan zna Twoje sytuacje, Twoje braki? No zna. Ale wiecie, On też nie jest zawsze od tego, żeby dostarczać nam tego, żebyśmy prowadzili takie beztroskie życie. On chce, żebyśmy nasz charakter dostrajali do Niego. Ociosywali ten charakter. My chcemy szybko pozbyć się problemu. Nie ma wina, jest wino. Ale chcemy pozostać dalej niezmienionymi. A On chce, byśmy się dostrajali do Niego. I Jego słuchajcie. Niech ta duma nasza będzie ociosywana. Ja mam taką niechlubne świadectwo. Pojawiłem się kiedyś w takiej szkole biblijnej w Niemczech. Może to były początki, pierwszy dzień, drugi tydzień i były tam rozwieszone jakieś takie listy, takie zadaniowe listy, kto za co chce być odpowiedzialny. Bo trzeba było 5 godzin tygodniowo odpracować na rzecz szkoły. No i tam była biblioteka, można się było zaangażować w bibliotece, w ogródku, w kuchni. No i tych zadań było mnóstwo i każdy mógł się wypisać. Ale że ja tam tak się nie zorientowałem, bo jeszcze tak po niemiecku nie za bardzo, więc po jakimś czasie ktoś mi tam mówi: a ciebie tam jeszcze nie ma. No to idę się zapisać. Patrzę, zostały tylko ubikacje. I moja mówi, nie powiem wam wszystkiego, co sobie pomyślałem, ale od razu taki bunt. Jak? To Niemcy mogą takie, a ja nie. Na szczęście był tam taki pokój, się nazywał Stille Raum. Pokój wyciszenia. I była taka kartka na tym pokoju, że było, jak tam było wolne, mogłeś sobie wejść i na drzwiach odwrócić, że jest zajęte. No to ja sobie tam właśnie siedziałem i mówię, Panie, przepraszam, ja chcę z radością szorować te kible, bo chcę, żeby moja duma była ociosywana. On może zmienić nagle. Na głos trąby się pewna rzecz wydarzy. Tak nagle, w okamgnieniu i tak na zawsze już z Nim. Przemienieni, tam jest napisane. Będziemy przemienieni, podobne ciała, w okamgnieniu, na głos trąby, nagle, już. Ale czasami przemienia tak powoli, jak krzew winny. Bolesne czasami, bo trzeba powyciskać ten sok. To boli, jest opór. On potrafi wodę zamieniać w wino. Wiecie, on mógł z kamienia zrobić chleb, ale nie zrobił tego dla siebie, a był bardzo głodny. Mógł ocet zamienić na co jakąś słodycz, ale ze względu na to, by nas uratować, nie zrobił tego. Apostoł Paweł do Koryntian powiedział, że ja was zaręczyłem z jednym mężem i chcę stawić taką dziewicę czystą. Dzisiaj, łamiąc chleb i pijąc kielicha, będziemy wspominać ten kielich nowego przymierza. Będziemy wspominali to, że jesteśmy zaręczeni, że zmierzamy w jakimś ważnym kierunku i to stanie się nagle, na głos trąby, wesele baranka, coś niezwykłego. Oczekujemy. Pan Jezus powiedział o tej godzinie, że ta godzina, to wydarzenie, to wesele było takim wydarzeniem, które prowadziło do tej ważnej godziny. W 12 rozdziale Ewangelii Jana czytamy w 47 wierszu. Teraz moja dusza jest zatrwożona. I cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tą godzinę. On za nas umarł. I pamiętajmy o tym, że jesteśmy zaręczeni. On oczekuje czystości. On wypił ten kielich. Kielich nowego przymierza. Czy teraz mogę powiedzieć amen? Bo miało być kazanie z nagrodą, tak? No to będzie nagroda. To na samo zakończenie przeczytamy jeszcze 119 psalm, wiersz 112. Nakłaniam serce moje, by pełniło ustawy Twoje. Wieczna za to nagroda. A 19 psalm, 12 wiersz. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą. Jest nagroda. Jeżeli Jego będziemy słuchać, do Niego się dostrajać, to On nam da nagrodę. Poproszę teraz braci i będziemy łamać chleb i wdzięcznie dziękujmy Panu za Jego dzieło. Poproszę teraz braci.